Wielka Sobota. Dzień ciszy i refleksji po śmierci Chrystusa na krzyżu. Z drugiej strony dzień krzątaniny i przedświątecznych przygotowań. O tajemnicy Wielkiej Soboty, która nie jest pauzą między Wielkim Piątkiem i Niedzielą Zmartwychwstania, ale dniem głębokiego namysłu i wielu znaków, porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Moim gościem jest ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam naszych radiosłuchaczy.
Chyba mamy pewien problem z Wielką Sobotą, bo dziś o Wielkiej Sobocie będziemy rozmawiać. Z jednej strony mówimy o niej jako o dniu ciszy, ale z drugiej strony to jest ten czas przedświątecznej krzątaniny. Jak znaleźć dobre rozwiązanie i pogodzić te dwie rzeczywistości?
Myślę, że te dwie rzeczywistości, one się nakładają na siebie. I pogodzić je bardzo trudno z jednej strony, a z drugiej trzeba uświadomić, że to są dwie płaszczyzny, które idą oczywiście równolegle, ale zupełnie różne. Jeśli idzie o ciszę, o której pani redaktor wspomniała, ciszę Wielkiej Soboty, chodzi tutaj przede wszystkim o liturgię. Właściwie Wielka Sobota jest dniem w roku liturgicznym, takim dniem, w którym nie sprawuje się mszy świętej. I ta cisza Wielkiej Soboty przede wszystkim do tego się odnosi. To jest dzień w jakimś sensie wyczekiwania na zmartwychwstanie, nie smutku, nie żałoby. Choć gdzieś na południu Europy, w Hiszpanii czy w innych krajach w te dni Wielkiego Tygodnia odbywają się wielkie procesje, ba nawet w naszej Kalwarii Zebrzydowskiej w Wielką Sobotę. Cały Wielki Tydzień to są procesje, które przedstawiają sceny z męki pańskiej, także te związane ze złożeniem do grobu. Wielka Sobota jest bardziej dniem oczekiwania na zmartwychwstanie, no i dlatego cicho, żeby nie przegapić Chrystusa, który po prostu wychodzi z grobu.
Bo to coś więcej Wielka Sobota niż pauza między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Zmartwychwstania. Jakie tajemnice kryje w sobie ten dzień Wielka Sobota?
No przede wszystkim ten dzień Wielka Sobota to jest dzień, w którym Chrystus spoczywa w grobie. Chrystus złożony został do grobu rękami przyjaciół, zdjęty z krzyża, no i wszyscy byli do końca niepewni, choć zapewne w ich sercu była nadzieja. To, co dzieje się dzisiaj w liturgii, jest takim nawiązaniem do tego, co wydarzyło się w rzeczywistości 2000 lat na Golgocie, a później w Jerozolimie. Chrystus złożony do grobu, jak czytamy w pismach ojców Kościoła, jak dowiadujemy się też z tradycji, to jest dzień, kiedy Jezus schodzi do otchłani i z tej otchłani wyprowadza tych, którzy tam zasnęli snem śmierci. Wchodzi do otchłani, skąd wyprowadza Adama i Ewę, pierwszych rodziców. Dla nas ten dzień jest dniem ciszy, dniem tajemnicy, no bo my czekamy. To jest oczekiwanie, które z jednej strony no jest pełne dynamiki, no bo są te porządki, są przygotowania do świąt, trzeba święconkę przygotować, trzeba pójść z nią i właśnie to jest ten moment, kiedy spotykamy się z tajemnicą Wielkiej Soboty. Zachodzimy do kościoła, a w kościele jest grób pański, ozdobiony kwiatami, przy nim płoną świece, dekoracje są przepiękne i w tym grobie, który no, jest wyobrażony jako grób, jest Najświętszy Sakrament, czyli żywa, prawdziwa obecność Jezusa, w którą wierzymy w Najświętszym Sakramencie. I tu jest właśnie ten moment zatrzymania i kontemplowania tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem i który dał się najpierw osądzić, potem dał się poprowadzić na krzyż, zabić. I tak jak każdy człowiek, no dotknęła go śmierć. I ta śmierć jednak no nie miała mocy, aby go utrzymać, ponieważ Jezus ją zwyciężył, tak wierzymy. I dlatego Wierzymy też w tę żywą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Stąd ta nasza tajemnica Wielkiej Soboty ukryta jest w Bogu, który się ukrył na chwilę w grobie.
Kiedy staniemy przed grobami pańskimi w sobotę, będziemy mogli chyba jeszcze raz zmierzyć się z prawdą o wcieleniu, bo ta śmierć Jezusa, mimo że oczywiście nie była końcem, to jednak była prawdziwa, dramatyczna, powiązana z ogromnym cierpieniem.
No przede wszystkim tajemnica wcielenia to jest centrum historii zbawienia, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swego Syna. Ta pełnia czasów to jest właśnie czas, kiedy fizycznie narodził się Jezus z Nazaretu, narodził się w Betlejem, wychował się później w Nazarecie i rozpoczął swą publiczną działalność. I to jest zadziwiające, że Bóg, patrząc na świat, patrząc na ludzi, patrząc na człowieka, którego stworzył, no nie zawahał się poświęcić swego Syna. Nie zawahał się, no powiedzmy to, podjąć takiego pomysłu, na który myślę, że nikt by nie wpadł. Bo ten pomysł jest z jednej strony zadziwiający, z drugiej strony szokujący, a z trzeciej strony pokazuje no, ogromną no, taką odwagę i miłość Boga. Mamy na myśli oczywiście wcielenie Syna Bożego i Jego ziemskie życie i ten moment kulminacyjny całej historii zbawienia, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To jest naprawdę zadziwiające i wręcz nie do pomyślenia, by ktokolwiek wpadł na pomysł takiego scenariusza.
Dlatego ten scenariusz wydawał się ludzi współczesnych Jezusowi tak nieprawdopodobny, dlatego tak wielu nie potrafiło w Niego uwierzyć?
Ale Jezus pokazywał znaki, które potwierdzały Jego posłannictwo. To nie było tak, że Jezus krzyczał, ja jestem Mesjaszem, idźcie za mną, róbcie to, co każę, teraz uciekniemy spod panowania Rzymian, będziemy wolnym narodem. Nie. Jezus przez lata swego nauczania przemierzał ziemię, swoją ojczystą ziemię, spotykając się z ludźmi. No i ci ludzie widzieli Jego znaki. Podnosił z łóżek ludzi chorych, wskrzeszał zmarłych, Łazarza, młodzieńca z Naim, córkę Jaira. Te przekazy przetrwały do naszych czasów, ale wiemy, że pewnie tych cudów było z pewnością więcej. Jezus dla rzesz, które Go słuchały, rozmnażał chleb. Człowieka, który nigdy nie widział, dotykał i on przejrzał. Człowieka, który był głuchy, uzdrowił, więc te znaki no, towarzyszyły nauczaniu Jezusa i trudno powiedzieć, że ci, którzy no, słyszeli, widzieli i byli zdziwieni tym zaskakującym planem Boga, byli całkowicie odłączeni od argumentów. Oni mieli argumenty, oni widzieli te argumenty i jest grupa ludzi, którzy za Jezusem poszli, którzy przyjęli te Jego argumenty, co więcej, na tyle na serio przyjęli te argumenty Jezusa, że za Niego oddali życie, za wiarę w Niego. Po prostu. To są apostołowie, to są rzesze wyznawców Jezusa pierwszych wieków, ale nie tylko. Zresztą do naszych czasów za Jezusa oddają życie ludzie, którzy już z przekazu Ewangelii widzą Jego cuda i znaki i wierzą, ale nie tylko ze względu na te cuda i znaki. Wierzą, bo wiara jest czymś głębszym niż tylko patrzeniem na to, co jest widoczne.
Wieczorem udałem się na liturgię Wigilii Paschalnej. Przypomnijmy, z jakich elementów się ta liturgia składa i czy to są te znaki, gesty w czasie tej liturgii wykonywane, przywoływane, które nas przygotowują właśnie do zmartwychwstania?
Ja myślę, że tutaj my rozmawiamy o Wielkiej Sobocie, pani redaktor, bardziej o pisance ja bym chciał rozmawiać, ale skoro pani redaktor wspomniała o Wigilii Paschalnej, to tak dla porządku, dla ścisłości, Wigilia Paschalna nie należy do Wielkiej Soboty.
Tylko do Niedzieli Zmartwychwstania.
Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. To jest celebracja, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Co więcej, przepisy bardzo wyraźnie mówią, że ona powinna się zacząć, kiedy na zewnątrz jest już zupełnie ciemno. Ponieważ w liturgii jest bardzo ważna gra symboli. I tak jak pani redaktor wspomniała, my właśnie w tej celebracji liturgii Wigilii Paschalnej będziemy tych symboli dotykać, bo symbol w sposób oczywiście umowny, ale pokazuje nam inną rzeczywistość, ukierunkowuje nas na to, co jest jego treścią. Oczywiście to jest wszystko założenie. Zakładamy, że światło symbolizuje Jezusa Chrystusa, bo Chrystus tak powiedział i my wiemy, że Chrystus powiedział, że ja jestem światłością świata. To znaczy światło symbolizuje Jezusa, Zbawiciela. Ta liturgia Wigilii Paschalnej, ona w jakimś sensie skupia w sobie całe Triduum Paschalne, bo tam tak naprawdę jest wszystko. Tam jest wszystko. Ta liturgia jest przebogata w Boże Słowo. Ona się rozpoczyna od obrzędów światła, od zapalenia paschału, poświęcenia paschału. Jest odśpiewane radosne orędzie paschalne, które właściwie streszcza cały sens Wielkiej Nocy, posłannictwa Jezusa, Jego śmierci, męki i zmartwychwstania. I ukazuje w takiej jakby pigułce tę w swojej treści to wszystko, w co wierzymy. Później jest bogata liturgia słowa. I znów ta liturgia słowa, tam jest 8 czytań. Nie zawsze wszystkie są wykonywane. Z jednej strony są czytania od stworzenia świata, z Księgi Rodzaju. Z drugiej strony te czytania, które dotyczą bezpośrednio męki i zmartwychwstania Jezusa. A więc liturgia słowa, która jakby taką klamrą spina całą historię zbawienia. Później oczywiście po tej liturgii słowa jest liturgia chrzcielna, bo zmartwychwstanie to jest odrodzenie do nowego życia. I chrześcijanie odradzają się do nowego życia właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. Więc jest uroczyste błogosławieństwo wody, później jest, jeśli są chrzty, to jest chrzest, czasem może być bierzmowanie też razem. I jest uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To już nas wszystkich dotyczy. Jest jakby takim kulminacyjnym momentem tej liturgii chrzcielnej. I po niej następuje liturgia eucharystyczna. Od przygotowania darów, kończy się modlitwą powszechną i przygotowanie darów. I później już jest po prostu msza święta o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli po przejściu od symboliki światła przechodzimy już do znaków. Ponieważ Eucharystia to nie jest symbol, to jest znak. To jest znak Chrystusa, a znak wiąże się z obecnością. I właśnie w tej celebracji Wigilii Paschalnej kulminacją jest liturgia eucharystyczna, która nam daje obecność Jezusa w znakach, w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście ta obecność cały czas jest, bo Jezus, jak czytamy w Konstytucji Soborowej, jest obecny pośród nas w swoim słowie, w zgromadzeniu liturgicznym, w tym, który przewodniczy liturgii, ale też właśnie najbardziej w znakach chleba i wina.
Ksiądz Krzysztof Chodkowski, nie tylko dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży, ale też liturgista, co było słychać doskonale na końcu naszej rozmowy, był moim i Państwa gościem. Bardzo księdzu dziękuję.
Szczęść Boże, wesołych, radosnych świąt.